Witamy Państwa po godzinie 14. Tomasz Galiński.
Sebastian Kwiatkowski.
My będziemy z Państwem przez całe popołudnie, ale w tej godzinie towarzyszyć nam będzie Mariusz Kawryszczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No bo Mariusz jak zwykle oczywiście o piłce będzie nam opowiadał.
Dzisiaj o biało-zielonych i o żółto-niebieskich, jak co wtorek. Te kolory dominują na naszej antenie między 14 a 15. Zaczniemy od 10-letniego piłkarza Lechii Gdańsk, który podczas turnieju Dana Cup, który odbył się w Starogardzie Gdańskim, pokusił się o analizę sytuacji biało-zielonych w ekstraklasowej tabeli, o analizę ich dotychczasowych występów. Natomiast z żółto-niebieskiego obozu głos zabierze głos Arki Gdynia podczas meczów, czyli Tomasz Rybiński, speaker rzecznik.
A zatem zapraszamy do słuchania, no i oczywiście komentowania. 603-06-06-06, nasz numer SMS-owy. Dzisiaj o biało-zielonej i żółto-niebieskiej piłce przed tak naprawdę biało-czerwonym weekendem. Chociaż piłką klubową będziemy się zajmować przede wszystkim, to jednak ten weekend, który się zbliża, to przede wszystkim piłka reprezentacyjna. Najpierw gramy na wyjeździe z Duńczykami, a później u siebie podejmujemy Kazachów.
Dokładnie. Wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Ten pierwszy mecz w Danii, w Kopenhadze 1 września, a 3 dni później na Stadionie Narodowym biało-czerwoni podejmują reprezentację Kazachstanu i mogą już świętować awans na Mistrzostwa Świata. Takim wodzirejem reprezentacyjnym był Sławomir Peszko. Mówię był, bo na tym zgrupowaniu niestety go nie ma. Kapitan Lechii Gdańsk musiał opuścić zgrupowanie kadry z powodu kontuzji, której doznał podczas ostatniego meczu ligowego z Wisłą Kraków. To jest uraz więzadłowy. Coś tam w kolanie jest nie tak.
6 tygodni?
Tak. Mówi się o 3 miesiącach. Kto wie, może to być zdecydowanie więcej. To jest duże osłabienie, niewątpliwie dla Lechii Gdańsk. Jeśli chodzi o reprezentację, to może nie aż tak, bo wiemy, że tutaj bardziej to jest człowiek odrobienia atmosfery, ewentualnie wejścia na końcówki spotkań. Lechia Gdańsk i tak jest w bardzo nieciekawej sytuacji, abstrahując od tych kontuzji, od tych osłabień, od tych zawodników, którzy opuścili zespół w tej przerwie letniej. Jeżeli spojrzymy na tabelę, wygląda to fatalnie, bo miejsce tuż nad strefą spadkową. Włodek Machnikowski podczas turnieju Dana Cup Junior w Starogardzie Gdańskim miał okazję spotkać się z młodymi piłkarzami, 10-latkami, którzy mają swój ogląd sytuacji. No i właśnie z takim jednym rezolutnym, malutkim piłkarzem Lechii Gdańsk podyskutował między innymi o obecnej formie tej pierwszej drużyny biało-zielonych.
Zajmujemy pierwsze miejsce w srebrnej grupie, to jest miejsce 9. Dzisiaj rozegraliśmy jeden mecz, wygraliśmy oczywiście 9-1 z Wilno Vitis. Wczoraj wygraliśmy 3 mecze na 3, czyli też 9 punktów zdobyliśmy. A w pierwszy dzień no niestety nie poszło nam najlepiej. Pierwsze 4 mecze przegraliśmy, ale później 2 już nam wyszły jak chcieliśmy i wygraliśmy z dużym bilansem lepszym. Było 5-0 i 3-0.
Mieliście czas, żeby obejrzeć mecz Lechii w Krakowie z Wisłą, czy trener pogonił do spania?
Nie, trener nie pogonił do spania, mogliśmy normalnie oglądać mecz, oglądaliśmy niestety 1-1, chcieliśmy, żeby Lechia wygrała 2-1, a nie 1-1.
Trudno. Była szansa, Marco Pajszon tam miał taką sytuację.
No właśnie, Marco, nie wiem, co się dzieje, ostatnio ma chyba jakiegoś krzywego buta. Nie może trafić do bramki.
A jakbyście mieli poradzić trenerowi Piotrowi Nowakowi? Co trzeba zmienić w drużynie, żeby ona zaczęła wygrywać? Bo ostatnio wygrała ponad miesiąc temu.
No ty Marko już takie sytuacje wykorzystywał w Śląsku zamkniętymi oczami, teraz nie wykorzystuje. To nasz kolega tu uwielbia Grzegorza Kuświka. Chyba musi coś zmienić trenera Nowaka i to Grzegorz Kuświk powinien się pojawić w pierwszym składzie. Ale mamy za nowe nabytki są i siedzą na ławce. Ale Patryk Lipski bardzo dobrze gra. Niech szybko wróci, bo groźnie to wyglądało, ale powinien wrócić szybko do gry. No i po pierwsze Lukas Haraslin jeszcze powinien wrócić szybko do gry, bo bez Lukasa to jest trochę słabo jednak. Lukas tyle pomagał, że no niestety.
A z tych nowych nabytków, kto zyskuje twój szacunek? Kto gra na miarę oczekiwań i możliwości?
Patryk Lipski.
Patryk Lipski.
A obrona tam zupełnie przemeblowana?
Obrona przemeblowana, nie wiem co tu nasz zarząd zrobił. No, Mario Malocza i Rafał Janicki odeszli. Michał Nalepa przyszedł, Błażej Augustyn przyszedł i no, na razie obrona trochę dziurawa. Miejmy nadzieję, że Rafał i Malocza i Mario znaczy wrócą po wypożyczeniach i zostaną w Lechii i będzie ta obrona znowu cała twarda i Lechia znowu wróci do tej dyspozycji i będzie miała Mistrzostwo Polski wreszcie, bo my tu czekamy na Mistrzostwo Polski, a tu nic.
W środku pola trzeba posprzątać, a nie ma Borysiuka, nie ma Sławczewa.
No nie ma Sławczewa, nie ma Borysiuka. Ariel się by nam przydał. Naprawdę jego strzały w taką pogodę to Ariel tylko okna sadzi po ziemi u góry i normalnie bez Ariela to trochę słabo jest w środku pola. Ale no Mateusz Matras miał być tym z Ariela. No na razie nic nie widzę, ale może odpali. Może odpali wreszcie.
Chemia potrzebna jest taka w zespole, jak tutaj u was w drużynie dziesięciolatków. Co zrobisz, żeby ta chemia była? Ja znam prostą receptę. Wygrywać i wtedy wszyscy się cieszą, co?
Tak. No, po pierwsze musimy wygrywać i w lidze żeśmy wygrali. Musimy grać tak jak w lidze. Przegrywaliśmy 2-0, a wygraliśmy 5-3, więc liga. Musimy na turnieju grać jak w lidze i będzie wszystko okej. Okay. Ligę zdobędziemy pierwsze miejsce w lidze. Zdobędziemy pierwsze miejsce w grupie srebrnej. Postaramy się o to i będzie wszystko dobrze.
Czyli perspektywy, jednak nadziei kibic, młody piłkarz Lechii przy okazji nie traci.
Nie, nic nie tracimy, ale wszystko dobrze, jest turniej fajny, gramy z kolegami, fajna zabawa. Szkoda, że nie weszliśmy do grupy złotej, bo byśmy zagrali z parą z Manchester City na przykład, ale nic się nie stało, gramy też fajne mecze, fajne drużyny są i naprawdę fajnie to wygląda.
No nie, fajnie wygląda, jeżeli spojrzymy na grę pierwszej drużyny biało-zielonych. Tutaj takie hasło, grupa złota. Jeśli chodzi o ekstraklasę, to ta górna ósemka to jest tą złotą grupą.
No, chciałoby się, żeby nasi lepiej grali, bo jeśli chodzi o bilans tych pierwszych spotkań, to mamy jedno na plusie z trzema oczkami, jeden remis, a tak poza tym, no to
porażki.
Słabo wygląda.
Zaczęło niestety. Się dobrze od zwycięstwa, rozbudzone
wbrew temu,
nadzieje.
Co było rok temu. Zaczęliśmy od porażki w Płocku, teraz wygraliśmy w Płocku, ale tutaj już nie rozwija się ta sytuacja tak jak rok temu.
Na pocieszenie możemy powiedzieć, że jeszcze dużo meczów do rozegrania i wszystko może się odmienić.
No i miejmy nadzieję, że w końcu ta też kadra się wykrystalizuje, że wszystko już będzie jasne, że okno transferowe zamknie się konkretnie jakimiś też może jeszcze dobrymi zmianami i wtedy już będzie trener Nowak mógł budować pozycję drużyny. Miał dwa garnitury znakomite w roku ubiegłym, teraz ciężko ten jeden zmontować.
Tak. No krawiec, kraj jak materiał staje, tak?
Czyli co, zostawiamy biało-zieloną piłkę i po godzinie 14:30...
Żółto-niebiesko, Tomek Rybiński, głos stadionowy, tak to powiedzmy, speaker Arki Gdynia.
Lech i Włodzi, drodzy Państwo, w Parku Miejskim w Wejherowie w ramach hip-hopowego festiwalu. U nas w Włodzi to przede wszystkim Włodzi Raszkiewicz, ale a propos... Włodek Machnikowski, ale a propos Włodiego, to w Włodzi dzisiaj będzie hip-hopowców gościł, prawda? Zdradził nam, że w programie po godzinie 18:00...
Tak. Zmiany, bo z kolei w Pruszczu Gdańskim w sobotę jest festiwal, natomiast ten wejherowski dzisiaj goście w Rapie na Fali po 23:05. Jest okazja, żeby zaanonsować tych, którzy będą organizować festiwal wejherowski.
No, Robert jedną informacją dał lawinę informacji hip-hopowych, bo Mario, czyli Mariusz Hawryszczuk też dzisiaj, drodzy Państwo, na swoją hip-hopową audycję zaprasza po godzinie 23:05. Zapraszamy.
Trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, a to oznacza, że od ligowych obowiązków mają przerwę trójmiejscy piłkarze występujący w Ekstraklasie, no bo Sławomir Peszko musiał opuścić zgrupowanie i wrócić do Gdańska. Lechia najbliższe spotkanie rozegra na wyjeździe z Piastem Gliwice. To będzie 11 dzień września, natomiast 3 dni wcześniej na stadionie przyolimpijskiej Arka Gdynia podejmie Wisłę Kraków. No i osoby, które wybiorą się na ten mecz, będą mogły usłyszeć głos tego pana, którego my za momencik usłyszymy. Tomek Rybiński to nie tylko rzecznik, ale to także speaker podczas meczu ligowych, pucharowych, żółto-niebieskich, który opowie nam, jak zaczęły się jego początki z mikrofonem speakerskim.
Czy w ogóle ta przygoda zaczęła się w ten sposób, że Darek Tokarski, znaliśmy się z podwórka, graliśmy razem w piłkę, no i zaproponował mi, czy nie chciałbym potomku pana Siuku, który był taką, można powiedzieć, legendą i ja sam zacząłem chodzić na Arkę w 83 roku jako kibic. Pamiętam Tomka pana Siuka i był taką legendą i nie wyobrażałem sobie, że kiedyś w którymś momencie może odejść, ale tak się stało i zaproponowano tą funkcję. I pamiętam taką satysfakcję, bo chyba któryś z pierwszych meczów to były derby z Lechią i Arka wówczas wygrała 1-0 i miałem taką satysfakcję, że widocznie, i to po latach było zwycięstwo w derbach z Lechią, że musiała nastąpić zmiana speakera, żeby Arka wygrała w końcu derby. Warunki wtedy były takie, że siedzieliśmy na otwartej tej trybunie słynnej na Ismonda pod dachem wspólnie z osobą, która obsługiwała sprzęt, a więc z Andrzejem Kalskim. Były na pewno stresy związane z tym, żeby wszystko dokładnie w danym momencie przewidzieć, zdążyć. No, zawsze jesteśmy pod presją czasu. Z tego, co pamiętam, to Naismonda była bardzo sympatyczna atmosfera i zawsze jakieś hasła, speaker, coś tam podpowiedzi pomagały jakby przezwyciężyć te stresy i potem już było to z górki. Wcześniej też troszeczkę doświadczenia takiego nabrałem, w miarę byłem przygotowany do tej roli.
Kto był takim mentorem, kto był nauczycielem, kto udzielał takich wskazówek, które dziś się przydają?
Swego czasu pamiętam, że też Krzysiek Dąbrowski, który wówczas był speakerem Bałtyku. Ja miałem z nim kontakt, bo pracowaliśmy razem w radiu SK Nord. Chodząc na mecze, tak, jako kibic, sam odbierałem tych speakerów, którzy podawali te informacje. Myślę, że gdybym tego nie czuł, to po prostu bym się tym nie zajmował.
Przygotowujesz się do każdego meczu dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, tak jak mają to w zwyczaju komentatorzy piłkarscy pracujący w telewizji bądź w radiu. Czy to jest tak, że przychodzisz na stadion, otrzymujesz wydrukowane składy, naczytujesz sobie nazwiska, pierwszy gwizdek i rozpoczynamy?
No tak, zacznijmy od tego, że jako rzecznik prasowy sam te składy przygotowuję i wydrukowuję. Zależy, no lubię się przygotować wcześniej, to znaczy na pewno nie w samym dniu meczu, dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, też inne obowiązki powodują, że robię to często w domu czy po godzinach, ale muszę przyznać, że po tylu latach każdy mecz wywołuje jakiś taki drobny stres. Ja to nazywam takim pozytywnym stresem. Świadczy to jednak cały czas o tym, że cały czas człowiekowi zależy na tym, żeby dobrze, nie wiem, wypaść, żeby wszystko poszło ok. W porównaniu z tymi latami 90. tak kojarzę, bo wówczas wszystko ręcznie wpisałem z różnych źródeł. To może dla kibiców tych młodszych wydaje się śmieszne, ale do dzisiaj mam stosy kartek, które po prostu ręcznie pisałem, przygotowywałem się, już nawet chyba nie pamiętam, skąd brałem te informacje. Mam wiele książek z tamtych czasów piłkarskich i chyba stąd. Była też kronika Arki, która pomagała mi w takich historycznych jakichś odniesieniach. A dzisiaj no zdecydowanie są to strony oficjalne naszych przeciwników, z którymi gramy, czy też inne źródła. Dzisiaj mamy transmisje telewizyjne. To na pewno muszę przyznać, że ograniczam historię klubów, które przyjeżdżają, bo z tego co pamiętam, to wówczas nawet analizowałem w poszczególnych latach zawodników, jakich gościliśmy z tych klubów.
Domyślam się, że najprzyjemniejszą rzeczą w pracy spikera jest możliwość wykrzyczenia nazwiska strzelca gola, oczywiście drużyny gospodarzy, natomiast najtrudniejsza.
No nie da się ukryć, troszeczkę inne wyobrażenie o roli spikera mają kibice, a zupełnie inne my mamy wytyczne, zarówno jeżeli chodzi o sam Polski Związek Piłki Nożnej, jak i także władze klubu. Głównie dotyczy to tych zachowań niewskazanych, o których często niestety przypominam, używania wulgaryzmów.
Ale bardzo sprytnie to robisz, podkreślmy w jaki sposób. Jeżeli dzieje się coś niedobrego na trybunach, jeżeli padają nieparlamentarne okrzyki, to wówczas pojawia się nagle komunikat, na przykład przypomnienie czegoś.
Częste przypominanie, na przykład o konkursie selfie. Powiedzmy, apele suche no, nie trafiają jednak w pewien bezpośredni sposób do tej grupy, która jednak w ekspresyjny sposób bardzo kibicuje. No i nawet na tych szkoleniach, które mieliśmy, no takie skrajności powstawały, żeby korzystać nawet z różnych rozgrywek, ale tutaj no myślę, że nagle w środku lata wyskoczenie i podanie, nie wiem, z zeszłego sezonu drugiej ligi hokeja na lodzie no spowodowałoby, że troszeczkę też byśmy się ośmieszyli, bo jednak w pewien sposób kibic ten, który otrzymuje komunikat, no musi być, mieć świadomość, że robisz to dlatego, żeby właśnie te wulgaryzmy na przykład uciszyć, że nie masz wyjścia, tak? Bo często tutaj, jeżeli byłby Iksiński na moim miejscu, to te same zalecenia by miał i to samo musiałby robić.
Panie Sebastianie, czy pan chciałby jakąś informację ważną przekazać kierowcom?
To odpowiedź na pytanie naszego słuchacza, który pyta, czy jest już otwarty tunel w kierunku Elbląga. Rozumiem, że chodzi o tunel pod Martwą Wisłą.
Nie, nie jest.
Nie, miał być do końca wtorku zamknięty, ale to zamknięcie zostało przedłużone do końca czwartku, przy czym odwołano zamknięcie tej przeciwnej nitki w kierunku Letnicy. Także jeszcze męczymy się z korkami na Jana Skolna i w centrum Gdańska, ale tylko do nocy z czwartku na piątek. Potem na jakiś czas powinien być spokój.
Tunel bardzo ważny. ważny też dla tych, którzy na piłkę tak, jadą na stadion Energa Gdańsk. Teraz weekend skupiamy się przede wszystkim na piłce reprezentacyjnej, ale my o tych biało-zielonych
i żółto-niebieskich
wątkach też oczywiście. Po południu.
Teraz pozostajemy jeszcze przy Arce, bo już słyszeliśmy pierwszą część rozmowy z Tomaszem Rybińskim, opowiedział, jak to wszystko się zaczęło. Natomiast teraz speaker Arki Gdynia powie, czym powinien charakteryzować się dobry stadionowy głos, który przedstawia nie tylko komunikaty, który nie tylko wyczytuje nazwiska zawodników, musi także, jak się okazuje, kooperować z publicznością.
No na pewno musi być zrównoważony. Jeżeli jesteś kibicem danej drużyny, a myślę, że każdy speaker w Polsce jest kibicem swojej drużyny i mamy z jednej strony ten gorset właśnie tych zaleceń, że musimy być obiektywni, no to myślę, że ciężko jest się czasem powstrzymać od tego, żeby jednak nie okazać troszeczkę tego wsparcia dla swojej drużyny i to się przejawia w tym, że witając dany zespół, no jednak przede wszystkim życzymy wygranej żółto-niebieskim, ta kompatybilność z kibicami swojej drużyny. Czasem myślę, że nie współgramy, bo są to te mecze podwyższonego ryzyka i rzeczywiście tych komunikatów jest dużo, tych takich, które powstrzymują ich od tej ekspresji, ale myślę, że w wielu przypadkach, choćby fetowanie bramek, czy też przywitanie drużyny, wyczytanie składów, to jesteśmy jednym organizmem i wtedy są to najfajniejsze momenty i sprawia to satysfakcję, że jesteś częścią, nie wiem, widowni, drużyny.
Jakie trzeba spełnić wymogi, żeby zostać ekstraklasowym speakerem, bo takie kursy się przecież odbywają i pytanie, czy trzeba odnawiać te kursy, czy raz otrzymany dokument uprawnia już dożywotnio do bycia speakerem?
No nie, ja pierwszy robiłem w Centralnym Ośrodku Olimpijskim w Warszawie w latach 90., a teraz Polski Związek Piłki Nożnej po objęciu funkcji przez prezesa Bońka wszystkie standardy ujednolicił i na nowo musieliśmy takie, wszyscy speakerzy w całej Polsce, którzy mieli gdzieś te stare certyfikaty, musieliśmy takie kursy zaliczyć, były one chyba 2 lata temu, dostaliśmy nowe certyfikaty, były szkolenia prowadzone przez speakera reprezentacji Polski, Piotra Szefera, także mieliśmy wymianę doświadczeń, mieliśmy próby głosowe, mieliśmy także wykłady i ćwiczenia werbalne z aktorami. Także muszę przyznać, że na tych kursach odzyskujemy świadomość z jednej strony, jak ważna jest nasza rola i że nie jest to coś takiego, o czym wspomniałeś, czy przychodzisz w danym momencie i w danym dniu i siadasz, dostajesz skład i siadasz za mikrofonem. Myślę, że jednak jest to w miarę odpowiedzialna praca, jesteś częścią tego widowiska i jesteś odpowiedzialny jednak za przekazywanie komunikatów, które nie daj Boże w sytuacji takiej ekstremalnej mogą dotyczyć też zdrowia i życia kibiców, którzy są na stadionie.
Dzięki awansowi Arki do kwalifikacji Ligi Europy, dzięki temu, że Gdynia była współgospodarzem młodzieżowych Mistrzostw Europy, Europa poznała głos Tomka Rybińskiego.
Otrzymaliśmy od Piotra Szefera, który był takim koordynatorem speakerów, wszyscy z tych ośrodków, w których mecze były rozgrywane, otrzymaliśmy propozycję poprowadzenia speakerki w czasie spotkań eliminacyjnych. I tutaj nawet nie było bariery językowej, bo powiedzmy gdzieś w jakiś sposób komunikatywny tym językiem się posługuje, natomiast rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o rozgrywki europejskie są to stricte wskazane przez UEFA przygotowane komunikaty i jasno mamy powiedziane co możemy w danym momencie mówić, a czego nie wolno. Troszeczkę się to różni od tych komunikatów i formy ekspresji, którą wyrażamy na spotkaniach ligowych.
Można powiedzieć, że podczas meczów ligowych, podczas meczów pucharowych pełnisz aż 3 role, bo poza byciem rzecznikiem, poza spikerowaniem wcielasz się także w rolę animatora, który schodzi na murawę i przeprowadza konkurs.
No tak, generalnie tutaj w klubie dbają o to, żebym się nie nudził w czasie meczu. I w meczach ligowych także mamy konkurs, w którym w czasie przerwy uczestniczą kibice i tutaj w pewien sposób też staramy się zapełnić tą lukę i dać troszkę rozrywki naszym kibicom.
Najważniejszy mecz, jeżeli miałbyś wybrać ten jeden, podczas którego spikerowałeś?
No, zdecydowanie finał Pucharu Polski. chociaż nie był to mecz na naszym stadionie, ale po raz pierwszy w Polsce został wprowadzony taki projekt Fan TV. Właśnie Piotr Szefer, który jest koordynatorem i był speakerem głównym na tym meczu, zaproponował mi i speakerowi Lecha współudział. Ja mam tą satysfakcję, że dwukrotnie mogłem fetować bramkę dla Arki. Siedzieliśmy wszyscy razem przy stoliku. Najbardziej utkwił mi w pamięci moment, w którym wyszedłem na murawę, a już nasz sektor łącznie z tą flagą klubową zapełniał się i przywitanie kibiców i możliwość zapytania ich, kto wygra mecz. Odpowiedź Arka, naprawdę ciarki w tej chwili też mi przechodzą przez plecy.
A zdarzyło się, że zabrakło głosu w pewnym momencie, nie starczyło pary?
Od tamtego momentu, który się zdarzył, że rzeczywiście nie zabrałem butelki wody, bo to też na tych kursach aktorzy nam mówili i tak dalej, że nie możemy być pewni swojego organizmu. Brak wody spowodował, że w pewnym momencie musiałem sobie odpuścić, bo nie byłem w stanie wypowiedzieć nic i pamiętam, że chwilę trwało, zanim wróciłem do komentowania po uzyskaniu wody właśnie, którą mi doniesiono.
Jest taki ranking speakerów PZP, nie?
Jest, tak. On dotyczy w ogóle całej organizacji klubu.
Które miejsce Tomek Rybiński zajmuje w tym rankingu?
Za poprzedni sezon trzecie.
Podium,
tak.
To kto
ale
był przed?
Oj, musiałbym sprawdzić, ale gratulowałem tym kolegom. Wiem, że w momencie, kiedy graliśmy jeszcze w pierwszej lidze, to najlepszym speakerem 2 lata temu był speaker Piasta Gliwice.
A ten, który teraz był naszym gościem, okazał się w ekstraklasowym zestawieniu numerem?
3. Numerem 3. Bardzo wysokie miejsce. Warto się przekonać o walorach głosowych Tomka Rybińskiego. Tutaj na antenie słyszeliśmy, ale także sposób prowadzenia tak zwanej narracji stadionowej. Ta najbliższa okazja już 8 września. Arka podejmie Wisłę Kraków po przerwie reprezentacyjnej.
A zapraszam Mariusz Hawryszczyk. Dziękuję Ci, Mariuszu.
Dziękuję.